powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Damska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa, stałego gościa w piątkowej audycji. Wiem, że wielu z państwa czeka już na kolejną porcję informacji i wiadomości bardzo ciekawych. Pan Michał bardzo często przedstawia nam najnowsze badania i liczę, że dzisiaj też takie się pojawią. Mieliśmy trochę o ruchu i o starzeniu się rozmawiać.
Dzień dobry. Spróbujemy jakoś połączyć te rzeczy, czyli odżywianie, nasze dobre samopoczucie, też psychiczne oraz aktywność fizyczną. Jak to wychodzi w świetle dzisiejszych badań i jak to wygląda w ogóle?
No właśnie, to wiadomo, już to będzie truizmem, co w tej chwili powiemy. Ruch sprzyja długowieczności, sprzyja też, myślę sobie, procesom hamującym starzenie, tylko musi być to ruch umiejętny, jak z wszystkim nie należy przesadzać.
No tak, tak. Te nowe badania mówią nam wiele ciekawych informacji o tym, jak ten ruch powinien wyglądać, jaki jest może taki idealna proporcja tej aktywności fizycznej, ile jej powinno być i to naukowcy próbują nam wszystko tak wyjaśnić, żebyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, ale no od zawsze było i do dzisiaj jest wiadomo, że ruch to zdrowie, prawda? Przynajmniej taki amatorski ruch.
No tak, bo jeżeli już mówimy o profesjonalistach, to obserwując różne dyscypliny sportu, ja akurat tenis oglądam, więc widzę, jak są panie pobandażowane, kontuzjowane, no tak. Bo to jest pewnie też przekraczanie własnych możliwości. Barier. Ale my mówimy o takim ruchu amatorskim, jak pan powiedział, i od razu pytanie, czy to są też takie informacje dotyczące każdej grupy wiekowej, czy raczej ogólne?
Badania dotyczą na pewno osób dorosłych, czyli możemy pominąć dzisiaj osoby młode i dzieci, natomiast no, trzeba pamiętać, że w każdym wieku ten ruch jest jak najbardziej wskazany. Co też ciekawe z punktu widzenia naszego zdrowia, że odpowiedni sposób odżywiania, czyli właściwie coś może bardziej skomplikowanego niż tylko wartość energetyczna tego, co jemy, bo my bardzo często rozmawiając o swojej masie ciała i o zdrowiu skupiamy się wyłącznie na kaloryczności. Wiele osób, główne pytanie to ile ty jesz kalorii, czy ile jest tych kalorii w tej diecie i tak dalej. Z punktu widzenia aktywności fizycznej to jednak jest coś więcej niż tylko kaloryczność, energetyczność, że tutaj jednak liczą się jakieś makroskładniki, czyli na przykład białko. I właśnie jeżeli chodzi o dzieci, to jakby ten rozwój dzieci i ten proces dojrzewania, wzrostu, on jednak nie jest oparty na białku, tylko jest głównie oparty na hormonach, na hormonie wzrostu, na insulinie, więc dziecko zawsze się rozwinie. Ta biologia jest stworzona, tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi, to nam tego białka jako makroskładnika brakuje i wiele badań mówi o tym, że jednak szczególnie kobiety w okresie menopauzalnym na przykład jedzą za mało białka, w związku z tym te procesy starzenia następują dużo szybciej niż powinny.
A zaraz może zatrzymajmy się, bo białko to jest bardzo szerokie pojęcie, gdzie to białko możemy znaleźć, bo są panie, które na przykład nie chcą jeść mięsa, więc te niedobory białka
no tak, to
mogą sobie rekompensować jakby na przykład w innych produktach?
Tak, tak. Generalnie wszystko, co jemy, składa się z trzech rzeczy. Właściwie obojętnie, co by to nie było. Czy zjemy hamburgera, czy zjemy lody. To są zawsze trzy składniki. Są to białka, tłuszcze i węglowodany. Nic więcej właściwie tego naszego żywienia nie buduje. Oczywiście walory smakowe, ale to są już inne kwestie. Woda wszędzie gdzieś tam się znajduje. Ale jeżeli chodzi o wartości odżywcze, to są tylko te trzy składniki. No i badania mówią o tym, że tego białka jemy zbyt mało, szczególnie już jako dorosłe osoby. Białko to są aminokwasy, czyli te niezbędne rzeczy, które później budują, syntezują na przykład nasze mięśnie. W związku z tym najprościej uzupełnić nam białko z jednak produktów mięsnych, czyli na przykład, nie wiem, tam pierś kurczaka, prawda, czy jakaś ryba, krewetki. Jeżeli się nie je mięsa, to wtedy to białko, wiadomo, poszukujemy w produktach strączkowych, czyli na przykład soczewica, fasola, tofu.
Za chwilę będzie bób.
Tak, będzie młody bób, także będzie można sobie takie białko roślinne dostarczyć. No i duża ilość badań mówi o tym, że tego białka jemy zbyt mało. W związku z tym te procesy rozpadu naszych komórek mięśniowych następują zbyt szybko i te procesy starzenia następują również szybciej. W związku z tym, wracając do tematu związanego z aktywnością fizyczną, aktywność fizyczna jakby jeszcze zwiększa to zapotrzebowanie naszego organizmu na białko, więc jeżeli zaczynamy się ruszać, to warto też w naszej diecie zwrócić uwagę na to, żeby dostarczyć sobie więcej tych produktów białkowych.
Panie Michale, jest taka tajemnicza nazwa jak telomery, pewnie się pan z nią spotkał. Podobno jak się człowiek rusza w taki intensywny sposób, to wydłużają się te telomery, a telomery są właśnie odpowiedzialne za procesy starzenia się, bądź wręcz hamowania tego starzenia.
No ale te telomery związane są z syntezą białek i znowu wracamy do białek, do naszego DNA, do kinazy, mTOR, czyli do takich enzymów, które są odpowiedzialne za procesy syntezy białkowej. To białko nam się będzie przewijało właściwie przez całe nasze spotkanie, ale też przez całe nasze życie. W związku z tym warto zwrócić uwagę na białko w diecie, szczególnie jeżeli myślimy o tym, żeby zacząć się ruszać. No i te takie nowe badania mówią o tym, że na przykład różnica, jeżeli chodzi o śmiertelność. Śmiertelność, no wiemy, co mniej więcej oznacza, ale badania mówią o tym, że dla osoby, która jest zeroaktywna, czyli na przykład głównie siedzi albo przed telewizorem, albo przed komputerem, gdzie wykonuje czynności codzienne, ale się nie rusza, a między osobą, która zacznie się ruszać i będzie się ruszała 3 godziny w ciągu tygodnia, to ryzyko zgonu, czyli ryzyko śmiertelności spada aż o 51%. Z każdego powodu, czy to będzie jakaś nagła choroba, czy to będzie w sensie jakiś incydent wieńcowy, czy to będzie jakaś poważniejsza choroba.
Nawet nowotworowa?
Tak. Zobaczmy, że 3 godziny wysiłku fizycznego w ciągu tygodnia zmniejsza ryzyko śmiertelności aż o 50%.
To jest niesamowite, bo to zaledwie 3 godziny, jakbyśmy tak sumowali ilość godzin w ciągu tygodnia i porównali to do tych 50%, to właściwie jest prosta, złota recepta.
Tak. I to jest po prostu niesamowite. Wszystkie badania też mówią o tym, że właściwie nie mamy, niby pojawiają się jakieś pierwsze symptomy, że być może uda nam się jakoś to ogarnąć, ale póki co nie mamy żadnych leków na przykład chorobę Alzheimera, prawda? Że jeżeli chodzi o starzenie się naszego mózgu, jeżeli chodzi o demencję, jeżeli chodzi o MCI czy MCI, czyli takie łagodne zaburzenia poznawcze, to jedynym środkiem, który jest dzisiaj w stanie zapobiec szybszemu starzeniu się mózgu, jest po prostu aktywność fizyczna. I zobaczmy, że ruszając się zmniejszamy ryzyko śmiertelności aż o 50% i z drugiej strony dbamy o to, żeby nasz mózg po prostu się nie starzał zbyt szybko. To są takie współczesne dowody. W 2022 roku były przeprowadzone taka głęboka metaanaliza 71 badań, w których było kilka tysięcy osób zaangażowanych i okazało się, że wprowadzenie takiego treningu 3 godziny w tygodniu. I teraz dlaczego 3 godziny? Dlatego, że te 3 godziny składały się na 3 rodzaje różnego treningu. Pierwszy trening to był trening tak zwany aerobowy, czyli tlenowy. Czyli w naszym wypadku będzie to na przykład jakiś szybki chód. Czyli ma to być jakby w takiej drugiej strefie, jeżeli chodzi o poziom tlenu, czyli to będzie taki wysiłek fizyczny, w którym będziemy jeszcze mogli z kimś rozmawiać, nie będziemy jakoś bardzo zmęczeni, ale jednocześnie to nasze serce będzie biło trochę szybciej.
Czyli szybki chód, jazda na rowerze na przykład, jazda na rolkach.
Tak, to jest pierwsza godzina, którą musimy spędzić w ten sposób i to gwarantuje już tą 1/3 sukcesu. Druga godzina powinna być wypełniona przez tak zwany trening oporowy, czyli to będzie taki trening, który będzie zmuszał nasze mięśnie do syntezy, który będzie zmuszał nasze mięśnie do wzrostu.
Czyli siłownia, może jakieś rozciąganie w domu, są takie specjalne gumy, jak ktoś nie lubi chodzić do fitness klubu.
To musi być jakiś trening z obciążeniem, ale może to być oczywiście obciążenie własnego ciała. Czyli możemy zrobić pompki, czy możemy zrobić przysiady. Możemy oczywiście wykorzystać jakieś obciążenia typu butelka z wodą, prawda?
Albo też kupić profesjonalne ciężarki, trzymać
profesjonalne ciężarki,
od czasu
oczywiście
do czasu.
Gumy, sprężyny, to są te ćwiczenia. Oczywiście możemy też wybrać się na siłownię i tam poćwiczyć w sposób bardziej profesjonalny. To jest ta druga godzina. I trzecia godzina to jest godzina takiego wysiłku wieloskładnikowego, w który będzie jednocześnie angażował nasz mózg. Czyli będzie to na przykład joga, na przykład jakieś rozciąganie, może to być taniec, prawda? Może to być boks. Musi być to wysiłek, który z jednej strony będzie dla nas jakimś tam obciążeniem dla naszych mięśni, ale z drugiej strony musi angażować naszą głowę. I wykonywanie tych trzech rodzajów treningu w ciągu tygodnia zmniejsza to ryzyko śmiertelności aż o 50%. Więc w sumie fajnie, bo chodzi o to, żeby urozmaicać, żeby nie było zbyt nudno, żebyśmy nie robili ciągle tego samego, a jednocześnie z takim wielkim pożytkiem dla naszego zdrowia. Są też bardzo ciekawe badania na temat sposobu odżywiania i też aktywności fizycznej z punktu widzenia naszej masy ciała. Więc pytanie jest, jak powinniśmy się odżywiać i czy to ma wpływ na to, jak się zachowuje nasza waga, czy na przykład chudniemy. I tutaj grupę podzielono na cztery mniejsze i pierwsza grupa spożywała po prostu dietę ubogoenergetyczną, czyli taką, w której te osoby zjadały mniej niż wynosiło ich zapotrzebowanie, więc obniżył się poziom tkanki tłuszczowej. Druga grupa miała podobną dietę, ale dołączono do tego jeszcze aktywność fizyczną. W trzeciej grupie zadbano o to, żeby była aktywność fizyczna, dieta ubogoenergetyczna, ale jednocześnie odpowiednia podaż białka. I w czwartej grupie połączono wszystkie te elementy, czyli była dieta ubogoenergetyczna, był ruch i było białko. I sprawdzano, jak na przestrzeni czasu te zmiany przełożą się na spadek masy ciała tych osób. I teraz to się okazało, że najsłabiej wypadły osoby, które były tylko na diecie niskoenergetycznej, natomiast osoby, które były na diecie niskoenergetycznej oraz się ruszały, osiągnęły takie same efekty w postaci spadku masy ciała, jak te osoby, które się nie ruszały, ale jadły odpowiednią ilość białka. Więc zobaczmy, że wracając do tematu białka, że dbając o tą ilość białka, którą zjadamy, jesteśmy w stanie przynieść pozytywne rezultaty w postaci spadku masy ciała na takim samym poziomie, jakbyśmy się ruszali dodatkowo w ciągu dnia. Więc zobaczmy, jakie to białko jest ważne. Natomiast osoby, które najlepsze rezultaty osiągały osoby oczywiście, które
jadły dużo białka i się ruszały dodatkowo. Tak,
tak. Tak. I to różnica w efektach, jeżeli chodzi o spadek masy ciała, był nawet 30%. Także zobaczmy, że możemy coś osiągnąć 3 razy szybciej, pod warunkiem, że zadbamy o te takie makroskładniki i no i się na tym skupimy.
Panie Michale, może warto też od razu zaznaczyć, że spożywanie dużej ilości białka nie oznacza przejścia na keto dietę, tak? Bo są zwolennicy tej diety i od razu będą zacierać ręce, a nie mówiłem, wystarczy właśnie keto dieta i już tak, nie redukujemy
chodzi,
masę
nie chodzi
ciała.
O nadmiarowe spożywanie białka. Generalnie badania mówią o tym, że my potrzebujemy niecały 1 gram białka na kilogram masy ciała. Czyli jak ktoś waży 60 kg, to potrzebuje 60 gramów białka. Jak ktoś waży 100 kg, no to potrzebuje 100
gramów. Mówimy o dziennej dawce, tak?
Mówimy o dziennej dawce. No więc 3 posiłki takie, które będą miały odpowiednią porcję białka, na pewno nam zrównoważą to zapotrzebowanie. Natomiast no, musimy na to zwrócić uwagę. To znaczy zjedzenie na śniadanie na przykład płatków owsianych z owocami i na przykład z orzechami nie daje nam właściwie żadnej porcji białka.
Węglowodany głównie, tak?
Tak, czyli tam będą węglowodany. Więc powinniśmy...
A jakbyśmy jogurt dołożyli na przykład?
Na przykład skyr. Mhm. Prawda? Skyr ma 12 gramów białka w 100 gramach, jogurt ma 4, więc może lepszy na przykład skyr 150 gramów, to już mamy tam koło 20 gramów białka, plus to, co jeszcze będzie z orzechów i z tych płatków i już osiągniemy taki efekt, więc po prostu musimy się troszkę nad tym zastanowić lub może skorzystać z pomocy kogoś, kto się na tym zna.
Opracuję po prostu na taką przykład, dietę, ale... bo to nie chodzi o to, żeby zjeść sobie kotleta schabowego, no tak? Właśnie, obrobionego na obiad. Oczywiście od czasu do czasu wszystko jest dla ludzi, natomiast nie o takie białko do końca nam chodzi. Tak?
Jasne.
Panie Michale, musimy kończyć dzisiaj niestety nasze spotkanie, a jeszcze tematów dotyczących ruchu i tych procesów starzenia się sporo, więc propozycja, żeby przenieść to na następne spotkanie.
Jasne. Następnym razem możemy porozmawiać sobie, jak powinny się odżywiać osoby w takim może dojrzałym wieku, żeby zapobiec procesom starzenia. No bo starzejemy się, wiadomo, wszyscy tak nasze życie wygląda, ale ta krzywa starzenia się może przebiegać bardziej albo mniej stromo.
I właśnie ciekawe, kiedy ona zaczyna tak gwałtownie skakać, bo wiadomo, że starzejemy się od momentu przyjścia na świat,
jasne,
tak?
Jasne, ale natomiast przychodzi taki moment, tak, że ta krzywa może opadać bardzo gwałtownie, natomiast wiele badań mówi o tym, że odpowiedni sposób odżywiania oraz aktywność fizyczna są w stanie wypłaszczyć te procesy starzenia i my jesteśmy, no, w stanie żyć w dobrej kondycji dużo dłużej niż nam się wydaje.
Nawet jedząc lody na przykład od czasu do czasu.
No koniecznie.
Właśnie. Pora sprzyja, pora roku oczywiście, więc...
W końcu.
Nie wyrzekajmy się wszystkiego. Jedzenie tak to też przyjemność. Bardzo dziękuję. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Czekamy na pana Michała za tydzień o stałej porze. Oli Woźniak dziękujemy za realizację programu. Ja nazywam się Iwona Dębska. Do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.